Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział: weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec, zobacz moje ręce, podnieś rękę, włóż w mój bok i nie bądź niewierzącym, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Wieczór pierwszego dnia po szabacie, dnia, w którym Jezus ukazuje się jako żywy, zmartwychwstały. Według Ewangelii świętego Jana Jezus ukazał się tego dnia u swojego grobu jedynie Marii Magdalenie, a nie dwom uczniom Piotrowi i Janowi, którzy na wiadomość od niej poszli do grobu zobaczyć, czy naprawdę grób jest pusty. To Maria Magdalena jest przez Jezusa posłana następnie do uczniów z wiadomością, że On żyje i że wstępuje do swojego i ich Ojca, do swojego i ich Boga. To działo się rankiem owego pierwszego dnia po szabacie. A uczniowie byli pełni lęku w Jerozolimie za zamkniętymi drzwiami, bo po egzekucji Jezusa na krzyżu nie czuli się bezpieczni. Bali się, że w każdej chwili może się z nimi stać to, co stało się z ich mistrzem. Arcykapłan wypytywał przecież Jezusa podczas nocnego przesłuchania o to, czego Jezus nauczał, a także wypytywał o Jego uczniów. Przez arcykapłanów uczonych w piśmie i faryzeuszy w Jerozolimie odbierane było jako zagrożenie zarówno to, czego Jezus nauczał, jak i to, że miał uczniów, którzy mogli Jego nauczanie dalej przekazywać i być świadkami Jezusa Mesjasza. Świadomi tego zagrożenia ze strony Judejczyków, uczniowie Jezusa Galilejczycy siedzieli za zamkniętymi drzwiami, bali się wyjść na zewnątrz. Misja głoszenia Ewangelii Jezusa ustała wraz z Jego śmiercią na krzyżu. To nie duch kierował uczniami od tego momentu, nie duch Boga, ale ich własny duch, który przeniknięty był biologicznym lękiem, cielesnym lękiem natury ludzkiej o własne życie. I pośród uczniów tak pogrążonych w lęku, sparaliżowanych biologicznym strachem o własne życie, staje Jezus znowu żywy, przechodzi przez te zamknięte drzwi i pozdrawia ich. Zwyczajnym pozdrowieniem, ale tym razem to pozdrowienie ma zupełnie nowe znaczenie, bo słyszą pozdrowienie, które jest jednocześnie życzeniem życia, a nie śmierci, od kogoś, kto był martwy, a kto teraz znowu jest żywy. Shalom Alechem, Irene Humin, pokój wam, słyszą od Jezusa. I pokazuje im znaki swojego umierania na krzyżu. Pokazuje im Jezus swoje ręce przebite gwoździami i bok przebity włócznią żołnierza na krzyżu. Pokazuje Jezus im znaki swojej krzyżowej śmierci, które teraz są znakami przezwyciężenia życia. Jeszcze 3 dni wcześniej były to znaki śmierci, która pokonała życie. Teraz natomiast te rany są znakami życia, które pokonało śmierć w Jezusie. Jeszcze 3 dni temu te znaki były znakami triumfu wrogów Jezusa nad Nim, znakami ich zwycięstwa, a teraz są znakami zwycięstwa Jezusa nad wszystkimi, którzy byli Jego wrogami, wrogami Jego nauczania, wrogami Jego misji. Uczniowie ucieszyli się, widząc Pana, jak mówi Ewangelia. Na widok zmartwychwstałego Pana lęk śmierci ustępuje w nich radości życia. Obumarli w strachu jeszcze chwilę przedtem, ożyli w radości. To wzorzec, wzorzec zmartwychwstawania. Przestali wreszcie wpatrywać się w śmierć. Zaczęli wpatrywać się teraz w Jezusa zmartwychwstałego. I to właśnie przywróciło ich do życia. Przekroczyli próg lęku, biologicznego lęku o biologiczne życie. I znowu Duch Boga kierował ich życiem, a nie ich biologiczny lęk o życie. Jezus pozdrawia uczniów po raz drugi. Shalom Alechem, Irene Humin, pokój wam. Po raz drugi. To wymowne w tej Ewangelii, bo przypomina scenę ponownego zawarcia przymierza na górze Synaj. Podczas wędrówki Izraelitów z przestrzeni śmierci Egiptu do przestrzeni życia, którą im przygotował Bóg do ziemi obiecanej na górze Synaj. Tutaj Jezus pozdrawia uczniów po raz drugi i przekazuje im wtedy swoją zbawczą misję. Misję miłosierdzia, której treścią jest wyzwalanie od winy, przebaczanie grzechów. A to może tylko Bóg i to mógł tylko Jezus w czasie swojej wędrówki przez ziemię obiecaną przez 3 lata. To misja samego Boga i Jego moc. Tylko Bóg może przebaczać grzechy. A teraz Jezus, tchnąc w nich, dając im swojego ducha, ducha zmartwychwstałego Jezusa, przekazuje im misję miłosierdzia, wyzwalania ludzi od winy, przebaczania im grzechów. Jezus tknął na nich i powiedział: weźcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Prawdziwy Mesjasz Izraela i świata, Jezus Nazaretu, jest Mesjaszem miłosierdzia, to znaczy namaszczonym przez Boga, aby przekazywać Jego miłosierdzie. Na czym polega miłosierdzie Boga? To miłość, która nie daje się zatrzymać nawet grzechowi i winie człowieka. Grzech i wina nie odrzuca Boga, ale Go przybliża i pochyla się Bóg
swojej miłości, miłosiernej trosce nad człowiekiem, który jest przygwożdżony winą, obolały i obumarły z powodu grzechu. I podnosi Bóg kogoś takiego w swoim miłosierdziu, miłości, która nie daje się zatrzymać nawet przez grzech tego, nad którym się pochyla. Jezus z Nazaretu, Jezus zmartwychwstały, jest Mesjaszem miłosierdzia. Jak ten, który go posłał, jest Bogiem miłosierdzia, to ten właśnie Bóg objawił się takim jako Bóg miłosierdzia Izraelowi na górze Synaj. Gdy zaraz po zawarciu przymierza Izrael zgrzeszył, budując sobie wizerunek bóstwa ulanego z metalu cielca, kazał Bóg Mojżeszowi wyjść po raz drugi na górę Synaj, na górę przymierza, i po raz drugi sporządzić tablicę przymierza. Pierwsze roztrzaskał Mojżesz w gniewie, widząc grzech Izraela, ale Bóg pochylił się nad Izraelitami po raz drugi w swojej miłości. I nawet taka zdrada nie odsunęła Boga od nich. I wówczas objawił się Bóg przy tych drugich tablicach na górze Synaj Mojżeszowi, a przez niego całemu Izraelowi. W 34 rozdziale Księgi Wyjścia, w 7 wersecie, zapisane jest to objawienie się miłosiernego Boga w drodze ku ziemi obiecanej, po grzechu i zerwaniu przymierza przez lud Izraela. Przeszedł Pan przed oczyma Mojżesza i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny, łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swoją łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający bez kontroli, lecz sprawdzający niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Nie chodzi tu o ściganie przez Boga winy ojców na kolejnych pokoleniach i karanie następnych pokoleń za winy ich ojców w tym tekście. Bóg ogłasza tu tylko, że nie zaniecha doglądania, poket avon, doglądania aż do trzeciego i czwartego pokolenia potomków, czy wina ojców nie występuje u synów i wnuków. To nie jest karanie synów i wnuków za winę ojców, bo objawił się Bóg prorokowi Ezechielowi później, w czasach niewoli babilońskiej w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa, i powiedział: umrze tylko ta osoba, która grzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca, ani ojciec za winę swojego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana, a zło złoczyńcy na niego spadnie. Nie ma winy pokoleniowej przed Bogiem, ale Bogu tak zależy na życiu grzesznika, że będzie doglądał w kolejnych pokoleniach aż do trzeciego i czwartego, czy wina ojców nie odżywa u synów i wnuków, bo zależy mu na życiu synów i wnuków. Te słowa, że Bóg nie pozostawi bez kontroli, bez ukarania tej winy, oznacza Jego miłosierdzie. Jego miłość, która się pochyla w kolejnych pokoleniach, strzegąc życia grzeszników, którym Bóg przebaczył. Bogu tak bardzo zależy na życiu, że sprawdza jeszcze długi czas, czy okazane przez Niego miłosierdzie ma wpływ na życie następnych pokoleń. Innymi słowy, Bóg objawia się na Synaju jako Bóg miłosierdzia i zależy Mu na tym, aby to nie grzechy ojców były dziedziczone przez potomków, lecz Jego miłosierdzie, Jego miłość, Jego łagodność, Jego bogactwo, łaska, przychylność i wierność wobec ludzi. Dopiero w świetle objawienia się Boga miłosiernego na Synaju, Mojżeszowi, można w pełni zrozumieć objawienie się Boga miłosiernego w Jezusie Zmartwychwstałym, w Ewangelii według świętego Jana, za zamkniętymi drzwiami w Jerozolimie. Bóg pokazał w Jezusie Zmartwychwstałym, w tchnieniu, które Jezus przekazuje uczniom, aby mocą tego tchnienia Ducha Świętego szli z misją miłosierdzia przez świat. I żeby byli świadkami tego, że Bóg jest miłosierny i że grzesznik u Niego może się czuć bezpieczny, jeśli przekroczy próg lęku przed wyznaniem swojej winy. Gdy wyzna swoją winę, uzna prawdę o sobie, wtedy zaczyna się zbawienie, a nie potępienie. To jest miłosierdzie Boga. I to mają uczniowie ponieść na świat, jako Ewangelia Jezusa Zmartwychwstałego. Bezpieczny grzesznik jest u Boga, bo On jest miłosierny. Ma szansę na życie, ma nowe życie. Czy tę szansę otrzyma, zależy tylko od grzesznika. On musi tylko chcieć, aby Bóg mu przebaczył. Musi tylko chcieć stanąć przed Nim w prawdzie. I wtedy zaczyna się jego zbawienie. To jest Bóg, który objawił się w Jezusie Zmartwychwstałym. Bóg, który cierpiał, oddał życie za grzeszników, bo na jego rękach ludzkich są ślady gwoździ, szubienicy krzyża, bo jego bok został przebity włócznią żołnierza, która to włócznia dotarła aż do serca, miłosiernego serca, które zostało otwarte dla każdego, kto obciążony winą chce żyć, mieć nową szansę na życie. I tak Chrystus zmartwychwstały przekazuje tę misję uczniom. Od tego momentu, kiedy On odejdzie do Ojca, to oni będą nieść przebaczenie miłosiernego Boga. Przez nich będzie Bóg działał swoją mocą. Objawiać się będzie tak, jak przez Mojżesza objawił się Izraelowi na Synaju. I u takich ludzi, posłanych przez Chrystusa, Mesjasza, Zmartwychwstałego, posłanych i wyposażonych w Ducha Świętego, mocą którego przebaczają grzechy, u takich ludzi, podobnych do Chrystusa Zmartwychwstałego, grzesznicy mogą się czuć bezpieczni, bo tacy ludzie są podobni do Boga w Chrystusie Zmartwychwstałym. Oddychają tym samym duchem, którym oddychał Jezus, Duchem Świętym, Duchem samego Boga, który jest miłosierny. Tacy ludzie są miłosierni nie własnym miłosierdziem, ale miłosierdziem Boga. To ludzie, których uzdolnieni są przez Boga do kochania, nawet wtedy, kiedy ktoś ich zranił i rani nadal, nie odsuną się, ale pochylą się nad kimś takim, dając mu szansę na życie. Grzesznik czuje się bezpieczny u Boga, który jest miłosierny, i u ludzi, którzy oddychają Jego duchem i którym Jezus Zmartwychwstały przekazał swoją misję miłosierdzia. To dzieło nie ludzkie, ale boskie. To dzieło nie ciała, czyli nie człowieka, ale Ducha Świętego. To dzieło samego Boga. To Ewangelia Zmartwychwstania, Ewangelia Miłosierdzia Boga, która staje się ciałem w ludziach, którzy wpatrzyli się w chwalebne znaki cierpienia Boga w człowieku, w Jego ręce przebite, w Jego bok i uwierzyli w Niego. Uwierzyli, że miłosierdzie jest silniejsze niż każdy grzech. Że miłosierdzie Boga, czyli miłość, która nie daje się odrzucić nawet przez grzech, zwycięża, jeśli tylko się w nią uwierzy. Jak trudno jest często uwierzyć, że miłość Boga posuwa się aż tak daleko, jak to można było zobaczyć w Jezusie. Aż tak daleko, że miłość ta gotowa była umrzeć, żeby znowu zmartwychwstać. Umrzeć dla wszystkich, którzy potrzebują zmartwychwstania. Ostatnie słowo Jezusa zmartwychwstałego do Tomasza, który musiał dotknąć ran Jezusa, żeby uwierzyć i wyznać, że jest gotowy do wspólnoty z Bogiem miłosiernym, do wspólnoty misji miłosierdzia. Ostatnie słowo Jezusa brzmi: szczęśliwi, którzy nie widzą, a wierzą. Którzy nie widzą oczami ciała, ale widzą oczami ducha. Jezusa zmartwychwstałego z Jego ranami miłosierdzia, które są ranami życia. Dla każdego, kto umiera, przygwożdżony złem, czy to własnym, czy to innych ludzi, uwierzyć, że Jezus Nazaretu jest prawdziwym Mesjaszem Izraela i całego świata, Synem Boga, uwierzyć, że ten Mesjasz jest Mesjaszem miłosierdzia, to oznacza, wierząc, mieć życie w Jego imię. To cel całej Ewangelii i całej historii Jezusa z Nazaretu, która trwa w historii, która trwa w naszym życiu, która ma trwać w życiu każdego, kto nas spotka, nas, którzy wierzą w Jezusa zmartwychwstałego, oddychają Duchem Świętym w swoim życiu i niosą miłosierdzie Boga, miłość, która nie daje się zatrzymać nawet grzechowi i złu.